The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś mamy już drugi dzień czerwca. Jest to 153 dzień bieżącego roku. Do końca pozostaje 212 dni. Słońce wzeszło godzinie. Słońce w znaku bliźniom wzeszło o godzinie 5.33, zajdzie o 20.24. Dzień dzisiejszy trwa 14 godzin i 51 minut. Przed mikrofonem Barbara Ilińska, która zaprasza Państwa do wysłuchania dzisiejszej audycji. Jak zwykle czwartek, a więc nasza audycja potrwa 42 minuty, ze względu na to, że jest jak zwykle na końcu program amerykańskiej częstochowy, do którego wysłuchania serdecznie Państwa namawiam. Dziś imieniny obchodzą Eras, Marceli i Maria, a osoby urodzone 2 czerwca mają wybitną inteligencję i krytyczny umysł. Lubią polemizować czasami dla zasady, gdyż długo nie pozostają przy tych samych poglądach. W stosunku do bliźnich starają się postępować uczciwie i szlachetnie. Do dzisiejszych jubilatów i dzisiejszych solenizantów płyną najpiękniejsze życzenia. A temperatura maksymalna w dniu dzisiejszym 83 stopnie, z tym, że jest duża wilgotność powyżej 70 stopni. A raczej procent. Jutro 81, pojutrze 82 i tak pozostanie już przez następne 10 dni. A rada na dzień dzisiejszy? Nigdy nie wypowiadaj groźby, jeśli nie masz zamiaru jej spełnić.
Możesz mówić nie!
Nie!
wiesz, musisz uwierzyć, że siłę masz, że wszystko od ciebie zależy już, że możesz to zrobić, co tylko chcesz i że gdy zechcesz jeszcze wyżej wejść, nawet aż na sam szczyt, to uda ci się bez dwóch zdań, dla ciebie nie ma granic już.
Teraz komunikat finansowy. Kurs dolara w Polsce wynosi 4 zł 28 groszy, złoto 1868 dolarów i 30 centów, zaś ropa 117 dolarów i 30 centów. A teraz kalendarium. Rok 1273. Książę krakowski Władysław V Wstydliwy pokonał wojska śląskie w bitwie pod Bogucinem. Rok 1611. W Wilnie został pobity przez tłum i aresztowany włoski kalwinista Francesco de Franco, po tym jak publicznie nazwał bałwochwalstwem trwającą właśnie procesję z okazji uroczystości Bożego Ciała. Rok 1653. Podczas powstania chmielnickiego wojska kozacko-tatarskie pokonały wojska polskie pod dwudniowej bitwie pod Batochem. Rok 1847. Podczas ślubu w kościele świętego Piotra w angielskim Tiverton wykonano po raz pierwszy marsz weselny Feliksa Mendelssohna. Rok 1897. Guglielmo Marconi uzyskał patent na radio. Rok 1916. Zakończył się pierwszy strajk warszawskich tramwajarzy. Rok 1924. Rząd Stanów Zjednoczonych przekazał pełne prawa obywatelskie Indianom. Rok 1946. We Włoszech odbyło się referendum ustrojowe. Większość głosujących opowiedziała się za republiką. 18 czerwca tego samego roku w Rzymie proklamowano Republikę Włoską. Rok 1947. Sejm PRL uchwalił ustawę o nadzwyczajnych pełnomocnictwach dla rządu, cytuję, w bitwie o handel. Specjalna komisja ścigająca tzw. szkodnictwo gospodarcze mogła karać obywateli grzywną lub kierować do miejsca przymusowej pracy bez rozprawy sądowej. Rok 1953. Elżbieta II została koronowana na królową Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii i przejęła tron po ojcu Jerzym VI. Ceremonia koronacyjna z katedry westminsterskiej w Londynie była po raz pierwszy transmitowana przez telewizję. Rok 1963. Arabia Saudyjska, największe państwo Bliskiego Wschodu, zniosło niewolnictwo. Rok 1979. Rozpoczęła się pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Trwała do 10 czerwca. Rok 1989. Ukazał się pierwszy numer zlikwidowanego w stanie wojennym tygodnika Solidarność. Naczelnym redaktorem pisma został ponownie Tadeusz Mazowiecki. Rok 1996. Wystartował portal internetowy onnet.pl. Rok 2016. 9 amerykańskich żołnierzy utonęło po tym, gdy transporter opancerzony, którym jechali, przewrócił się w zebranym potoku na terenie bazy Fort Hood w Teksasie.
Zapraszamy do reklamy.
Michael Steinman to amerykański adwokat doskonale mówiący po polsku. Już od ponad 35 lat prowadzi sprawy wypadków samochodowych, wypadków pracy, czy też wypadków na terenie posesji prywatnych, czy użyteczności publicznej. Uzyskuje optymalne odszkodowania. Cieszy się nienaganną reputacją i pełnym zaufaniem dotychczasowych klientów. Od ponad 35 lat ma niezmieniony numer telefonu, czyli 215 564 1866 lub zostaw wiadomość wieczorem lub w weekendy pod numerem 215 322 0235. Adwokat Michael Steinman ma dwa biura, jedno w centrum miasta, a drugie w dzielnicy North East. Ale jeżeli zaistnieje taka potrzeba, możesz się z nim spotkać nawet w Twoim domu. Zadzwoń pod numer 215 564 1866, a możesz być pewien najlepszych rezultatów.
Ból kręgosłupa nie musi być już Twoim problemem. Prywatny Szpital Świętego Wojciecha w Poznaniu jako jedyny w Polsce oferuje małoinwazyjne zabiegi endoskopowe całego kręgosłupa i szansę na natychmiastowe pozbycie się bólu. Służymy pomocą od konsultacji po zorganizowanie Twojego przelotu i pobytu bez oczekiwania i w przystępnej cenie. Poradź się swojego lekarza i zadzwoń pod numer plus 48 663 66 66 55. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.szpitalswwojciecha.pl.
Polka Deli to polskie delikatesy, w których znajdziesz polskie wyroby masarskie, garbażeryjne oraz cukiernicze. Codziennie świeżutkie pieczywo. Oferują szeroką gamę produktów spożywczych z Polski. Podsumowanie więc jest proste. Świeże, smaczne wyroby, niskie ceny, miła i szybka obsługa. To właśnie Polka Deli. Adres 2719 East Allegheny Avenue. Telefon 215 634 3750. Przyjmują wszystkie karty kredytowe. Czynne 7 dni w tygodniu. Właściciele Kasia i Marek Kucharscy serdecznie zapraszają.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Ponad rok po złożeniu Krajowego Planu Odbudowy Polska dostała zielone światło od Komisji Europejskiej. Bruksela zaakceptowała plan, a ogłosi to dziś w Warszawie szefowa Komisji Ursula von der Leyen. Ta wizyta będzie ukoronowaniem starań Polski o pieniądze na odbudowę gospodarki po pandemii koronawirusa. Wicemarszałek Senatu Marek Pęk z Prawa i Sprawiedliwości powiedział w TVP Info, że nic już nie powinno stanąć na drodze do otrzymania miliardów euro.
Myślę, że już naprawdę nie ma powodu, żebyśmy nie mogli dostać tych pieniędzy. Wczoraj bardzo ważna decyzja również Kolegium Komisarzy Europejskich. Pani przewodnicząca Komisji Europejskiej nie działa tutaj indywidualnie. To są decyzje kolegialne całej Komisji. Więc to, co wczoraj zostało podjęte, to jest też bardzo ważny sygnał, że ten kompromis wypracowany w Sejmie jest jednak wiarygodny.
A chodzi o uchwalenie przez Sejm zmian w Sądzie Najwyższym, które między innymi likwidują Izbę Dyscyplinarną. Nowelizację przepisów przyjął także Senat, choć z poprawką. Te jednak mogą przepaść, kiedy ustawa ponownie trafi do Izby Niższej. Zasugerował to na konferencji prasowej rzecznik rządu Piotr Miller.
Nam zależy, aby ta ustawa generalnie przecież była przyjęta, bo została przez Sejm przyjęta i nam zależy na tym, aby ta ustawa była przyjęta i stała się porządkiem prawnym, ale bez poprawek opozycji.
Sejmowa Komisja Sprawiedliwości zajmie się poprawkami Senatu do ustawy o Sądzie Najwyższym najprawdopodobniej podczas najbliższego posiedzenia Sejmu. Poinformował o tym szef komisji Marek Ast z PiS. Posłowie będą obradować 8 i 9 czerwca. Rosyjscy okupanci masowo porywają na zajmowanych terenach ukraińskich mężczyzn dla okupu, informuje o tym Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Do takich praktyk dochodziło m.in. w zajętym przez wojska rosyjskie Melitopolu w obwodzie zaporowskim. Według SBU okup za porwanego mężczyznę waha się od 10 tysięcy do 30 tysięcy dolarów. Szósty pakiet sankcji wobec Rosji znów przedmiotem negocjacji. Po tym jak europejscy przywódcy ustalili zakres restrykcji, w tym częściowe embargo na rosyjską ropę, zgodę znów zablokowały Węgry. Dlatego po południu w Luksemburgu ponownie spotkają się ambasadorowie unijnych krajów. Z informacji naszej brukselskiej korespondentki wynika, że ambasador Węgier postawił dwa nowe warunki.
Wczoraj wszystko było już przygotowane do akceptacji. Do dokumentów wprowadzono szczegóły techniczne i prawne dotyczące embarga na import ropy zgodnie z porozumieniem politycznym ze szczytu. Jednak nieoczekiwanie ambasador Węgier zażądał kolejnych ustępstw. Poinformował, że jego kraj domaga się wydłużenia z pół roku do trzech lat możliwości sprzedaży na inne rynki produktów rafineryjnych z rosyjskiej ropy. A ponadto Węgry nie chcą się zgodzić na objęcie sankcjami zwierzchnika rosyjskiej cerkwi, prawosławnej patriarchy Cyryla, który jest zwolennikiem rosyjskiej napaści na Ukrainę i przedstawia ją jako wojnę ze złem. Został on wpisany na tzw. czarną listę, a ta jest jednym z elementów szóstego pakietu sankcyjnego wobec Rosji. Wczorajsze żądania Węgier zostały odrzucone przez ambasadorów z pozostałych krajów członkowskich. Uznali oni, że to złamanie przedwczorajszych politycznych ustaleń przywódców z unijnego szczytu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
Wojna na Ukrainie.
Prokuratura Generalna Ukrainy potwierdziła doniesienia o śmierci kolejnych 17 dzieci w zniszczonym przez rosyjskie wojska Mariupolu. 14 osób poniżej 18 roku życia zostało tam rannych. W komunikacie prokuratury przekazano również, że we wtorkowym rosyjskim ostrzale miejscowości Iwaniwka w rejonie Iziumskim zginął 12-letni chłopiec. Ogółem od początku inwazji Kremla na Ukrainę potwierdzono śmierć 261 dzieci, a ponad 460 odniosło różnego rodzaju obrażenia. Faktyczne liczby są prawdopodobnie znacznie wyższe, ale przeprowadzenie dokładnego śledztwa na okupowanych terenach na wschodzie kraju nie jest obecnie możliwe. Poważne uszkodzenia infrastruktury kolejowej w obwodzie lwowskim to skutek wczorajszego rosyjskiego ostrzału rakietowego. Wstrzymany jest ruch wielu pociągów lokalnych, dalekobieżnych i międzynarodowych, w tym do Przemyśla. Szef lwowskiej administracji obwodowej Maksym Kozycki poinformował, że Rosjanie wystrzelili rakiety w kierunku obwodu lwowskiego z Morza Czarnego. W ataku zostało rannych 5 osób. W wielkopolskim Powidzu powstaną magazyny środków bojowych dla wojsk amerykańskich w Polsce. Infrastruktura umożliwi bardzo szybkie rozwinięcie dodatkowych zdolności bojowych na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Tak mówił podczas inauguracji budowy minister obrony Mariusz Błaszczak.
Dziś symbolicznie rozpoczęliśmy inwestycję, która już jest przygotowana, która zakończy się w kwietniu 2024 roku, a która polega na stworzeniu magazynu środków bojowych przeznaczonych dla Brygadowej Grupy Bojowej Sił Stanów Zjednoczonych.
Budowa magazynów to kolejne z przedsięwzięć, jakie w ramach NATO realizuje w Polsce strona amerykańska. Polska i Stany Zjednoczone wspólnie odpowiedzą na każde zagrożenie, powiedział ambasador USA w naszym kraju Mark Brzeziński.
Magazyny środków bojowych, które będą znajdowały się w Powidzu, będą elementem odstraszania. Tym samym wysyłamy jasny przekaz, że jeżeli będzie taka potrzeba, zarówno Polska, jak i Stany Zjednoczone są gotowe odpowiedzieć na jakiekolwiek zagrożenie wspólnie. Jesteśmy zjednoczeni, jesteśmy razem.
W Polsce stacjonuje obecnie 12 tysięcy żołnierzy amerykańskich. Zmiana w rządzie. Anita Czerwińska została powołana na wiceministra rodziny i polityki społecznej oraz pełnomocnika rządu do spraw ekonomii społecznej. Będzie odpowiadała m.in. za projektowanie rozwiązań służących reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Nowa wiceszefowa resortu dotychczas była rzeczniczką Prawa i Sprawiedliwości. Iga Świątek przed kolejnym wyzwaniem zagra o finał słynnego tenisowego turnieju French Open. Wczoraj w ćwierćfinale w Paryżu pokonała Amerykankę Jessica Pegula 6-3, 6-2. Dla Polki to było 33. wygrane spotkanie z rzędu. O finał turnieju na paryskich kortach imienia Rolanda Garrosa Iga Świątek zagra z Darią Kasatkiną z Rosji.
Gram z dnia na dzień, to raczej mi się to podoba, bo lubię być w tym rytmie. Najczęściej rozkręcam się w trakcie turniejów i właśnie te wszystkie doświadczenia, które mam w poprzednich rundach, sprawiają, że w tych finałowych czuję się już trochę pewniej.
Początek półfinału French Open o 15:00. Ratownicy rozpoczęli sezon nad Bałtykiem. Pierwsze wieże obserwacyjne i sprzęt do ratowania życia pojawiły się m.in. na plaży w Ustce. Daniel Dudek z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Słupsku spodziewa się intensywnego sezonu.
Ustka kilka sezonów wstecz była zawsze obleganym kurortem nadmorskim, więc na pewno będziemy mieli dużo pracy, dużo ludzi, dużo nadzoru. Oby było bezpiecznie i bez żadnych większych zdarzeń.
Pełnia sezonu ratowniczego rozpocznie się 1 lipca. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało prezesa i byłego prezesa Fundacji Pomocy Transplantologii w Szczecinie. Obaj lekarze usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy i wyłudzania łapówek. Pacjenci byli wprowadzani w błąd co do odpłatności za zabiegi chirurgiczne, które były finansowane z NFZ-u. Miało do tego dochodzić pod pozorem dobrowolnych wpłat na cele statutowe Fundacji Pomocy Transplantologii w Szczecinie. Na koniec Londyn i jubileuszowa musztra paradna na cześć królowej Elżbiety II. Bierze w niej udział 1500 żołnierzy. Kapitan Jonathan Brooks mówi, że znaczna część wyposażenia pochodzi z końca XIX i początku XX wieku. Siodła pamiętają na przykład 1904 rok, z kolei mundury są z czasów napoleońskich. Choć ówcześnie żołnierze nie walczyli w mundurach aż tak kolorowych. My na paradę mamy na sobie wersję nieco bardziej odświętną. Tych strzelb używano na przykład podczas bitwy nad Somą. Nic tu nie jest repliką, wszystko jest oryginalne. Świętowanie potrwa 4 dni. W programie m.in. zapalenie ceremonialnych zniczy, uroczyste nabożeństwo, koncert i jubileuszowe uliczne imprezy.
Wiadomości prezentował Olaf Warzyński. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas swego wystąpienia przed parlamentarzystami Luksemburga powiedział, że, cytuję, Rosja okupuje obecnie około 20% terytorium Ukrainy. Musimy się bronić przed niemal całą rosyjską armią. Wszystkie rosyjskie formacje wojskowe znajdują się w gotowości bojowej i są zaangażowane w tą inwazję, powiedział prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski dodał, że linia frontu ciągnie się przez ponad 1000 kilometrów. Podziękował także za wszelką otrzymaną pomoc, podkreślając jednocześnie, że dostawy broni na Ukrainę muszą zostać zwiększone w celu skuteczności obrony przed rosyjskim najeźdźcą. Z kolei Ołena Żeleńska wyraziła przekonanie, że Donbas będzie znów ukraiński. W wywiadzie dla stacji ABC News odniosła się do pojawiających się w niektórych krajach opinii, że Ukraina powinna poczynić ustępstwa terytorialne wobec Rosji, by skończyć wojnę. Ukraińcy nie mogą normalnie przyjmować wszystkich tych oświadczeń, jakie czasem płyną z ust przywódców państwa, niekiedy przywódców dużych wpływowych krajów. Nie można po prostu oddać części terytorium, bo byłoby jak oddanie wolności, powiedziała żona prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Podobnie jak jej mąż wyraziła przekonanie, że leżący na wschodzie Ukrainy i w znacznej części okupowany przez Rosję Donbas będzie w przyszłości znów pod ukraińską banderą. Nawet jeśli oddalibyśmy nasze terytoria, agresor nie zatrzymałby się na tym, wciąż by naciskał w dalszym ciągu i przeprowadzał kolejne ataki na nasze terytorium, podkreśliła pierwsza dama Ukrainy. Po nieudanej próbie zajęcia Kijowa w początkowej fazie inwazji wojska rosyjskie skupiły się na atakowaniu wschodniej i południowej Ukrainy. Zajęcie całego Donbasu stało się głównym celem Putina. W nocy ze środy na czwartek wojska rosyjskie ostrzelały szkołę w dzielnicy Sautivka w Charkowie na północnym wschodzie Ukrainy i zabiły przebywającą tam kobietę. Z kolei, jak donosi Petro Andruszenko, Rosja chciałaby anektować Mariupol już w lipcu. Oligarchowie pozywają Unię Europejską. Rosyjscy oligarchowie pozywają Unię Europejską. Do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wpłynęły skargi m.in. od Romana Abramowicza i Aleksieja Mordaszewa. Roman Abramowicz, były właściciel londyńskiego klubu Chelsea, jeden z najbardziej zaufanych ludzi Władimira Putina, złożył do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości pozew przeciwko Radzie Unii Europejskiej. Podobne dokumenty miały wpłynąć m.in. od Andrija Mordaszewa, Mikołaja Friedmana oraz czy Piotra Awen. Grupa najbogatszych Rosjan, którzy zostali obecnie objęci sankcjami nałożonymi przez Unię Europejską, ma zamiar dochodzić swoich praw przed sądem. Wśród nich jest, jak już mówiliśmy, Roman Abramowicz, który trafił na listę sankcyjną już w połowie marca. Spowodowało to m.in. zamrożenie jego majątku na europejskich i brytyjskich kontach bankowych. Miliarder stracił także prawa do udziału w klubie piłkarskim Chelsea. Jak donosi rosyjska agencja RBK, pozew Abramowicza miał wpłynąć do sądu 25 maja. Pozwy są kolejnym krokiem po wcześniejszych skargach miliarderów. Wytaczali oni wręcz kuriozalne argumenty. Twierdzili, że ze względu na zamrożone na kontach środki nie są w stanie wypłacać wynagrodzeń firmom sprzątającym ich luksusowe apartamenty czy też kierowcom prywatnych limuzyn. W pozwach powtarzały się też argumenty o to, że decyzje Unii Europejskiej są nieuzasadnione i mogą spowodować duże straty dla prowadzonych przez nich przedsiębiorstw. Unia Europejska nałożyła celowe sankcje na najbliższych współpracowników Władimira Putina, które przez swoją siatkę połączeń finansowych finansują machinę Kremla. Na liście są też członkowie rodziny Putina i jego ministrowie. Kuriozalna wypowiedź rosyjskiego polityka. Od marca Rosja nie podaje swoich strat w wojnie na Ukrainie. W rządowych rosyjskich mediach odniósł się do tego szef Komisji Obrony w rosyjskiej Dumie Andrii Kartapołow. Jego wyjaśnienia są wręcz kuriozalne. Z szacunków ukraińskiego Ministerstwa Obrony wynika, że Rosjanie stracili na terytorium Ukrainy już ponad 30 tysięcy żołnierzy. Sami Rosjanie do tej pory podali swoje straty w wojnie na Ukrainie zaledwie dwukrotnie, prawdopodobnie mocno je wtedy zaniżając. Po raz pierwszy poinformowali, że do 2 marca Rosjanie stracili 498 żołnierzy, a 1597 zostało rannych. Następne statystyki opublikowano 25 marca. Wtedy Kreml poinformował o 1351 zabitych i 3825 zostało rannych. Przewodniczący Komisji Obrony w rosyjskiej Dumie i były wiceminister obrony Rosji Andrii Kartapołow stwierdził w rozmowie z Państwową Rosyjską Agencją Informacyjną RIA Nowosti, że Rosja przestała podawać straty na Ukrainie, bo praktycznie ich w ogóle nie ponosi. Praktycznie przestaliśmy tracić ludzi. Eksperymentalne liczby, które w marcu opublikowano, to 1351 zabitych. Od tego czasu nie zostały ogłoszone przez Ministerstwo Obrony i wyjaśnił dlaczego. Oczywiście są ranni, ale nie ma takiej liczby zabitych, a to wynik zmiany przejścia do taktyki działań wojennych, powiedział Kartapołow. Deputowany kłamliwie twierdzi, że na początku inwazji nie używano broni. Ale kiedy zaczęli strzelać, palić, wtedy oczywiście zmieniliśmy taktykę, zmieniliśmy podejście do naszej istoty operacji. Teraz odbywa się ściśle według nauk wojskowych, zgodnie ze wszystkimi dokumentami rządowymi, regulaminami wojny i instrukcjami użycia różnego rodzaju wojsk i sił zbrojnych. I tak przynosi to wymierne efekty, twierdzi rosyjski polityk. Kartapołow dalej szerzył w wywiadzie kłamliwe tezy rosyjskiej propagandy, mówiąc, że gdyby nie doszło do operacji specjalnej, jak nazywa inwazję Rosji na Ukrainę, to na początku marca ukraińskie siły rozpoczęłyby ofensywę na Doniecką i Ługańską Republikę Ludową, gdzie doszłoby do ciężkich i krwawych walk. A teraz zapraszam do wysłuchania kolejnego rozdziału powieści, a raczej pierwszej części tego rozdziału książki Ludzie Putina. Czyta Bartosz Głogowski.
Rozdział 12. Początek bitwy. Żadna z powyższych kwestii nie miałaby większego znaczenia, gdyby rządzący Rosją KGBiści starali się wykorzystać zasoby kraju do wzmacniania wolnego rynku oraz instytucji demokratycznych, a nie do zachowywania i rozwijania własnych prerogatyw. Nie byłoby to również żadnym problemem, gdyby twardogłowi siłowicy z otoczenia Putina postrzegali Zachód jako partnera, a nie coraz częściej jako wroga, który pragnie osłabić potencjał Rosji w roli globalnego supermocarstwa. Ludzie ci jednak wywodzili się ze świata, w którym zimna wojna nigdy się nie skończyła, a jedyną liczącą się rzeczą było odbudowanie imperialnej potęgi Moskwy. W tym świecie, od samego początku rosyjskich przemian rynkowych, niektóre frakcje KGB pojmowały kapitalizm wyłącznie jako narzędzie wyrównania rachunków z Zachodem. W tymże świecie Putin wierzył, że może kupić każdego. Dla bezpieczniaków prezydenta fizyczne zbliżenie się Zachodu za pośrednictwem NATO do granic Rosji stanowiło zagrożenie samego ich istnienia, a ruchy demokratyczne, które obaliły prorosyjskie rządy na Ukrainie i w Gruzji, postrzegano jako finansowane przez Amerykanów rewolucje, nie zaś wyraz wolnej woli tamtejszych narodów. Cała ta paranoja zrodziła się z upadku imperium, a utwierdziła ją jeszcze gorycz klęski ustroju komunistycznego. Problem polegał na tym, że gorycz tę żywiła grupa kagiebistów, którzy bezwzględnie żądali dla siebie władzy. Po raz pierwszy i najbardziej klarowny Putin sformułował taką postawę podczas przemówienia wygłoszonego do światowych przywódców na dorocznej monachijskiej konferencji bezpieczeństwa w lutym 2007 roku. Wiele osób uważało, że to ostatni rok jego prezydentury. Wkrótce miała się skończyć druga kadencja Władimira Władimirowicza jako głowy państwa rosyjskiego i zgodnie z konstytucją powinien odejść. Tyle, że Putin rozpoczął swą mowę od razu od wojowniczego ostrzeżenia, że to, co za chwilę powie, może się paru ludziom nie spodobać. Przez kolejne 20 minut gniewnie występował przeciwko postzimnowojennemu porządkowi świata z dominującą pozycją Ameryki jako jedynego supermocarstwa. Stany Zjednoczone przekroczyły swoje kompetencje we wszystkich sferach, narzucają wolę innym państwom w kwestiach gospodarczych, politycznych i humanitarnych. Komu to ma się podobać? No komu? Pytał. Następnie zaatakował fakt rozszerzenia NATO o kraje byłego Układu Warszawskiego. Zachód, powiadał Putin, ma gdzieś gwarancje udzielone Związkowi Sowieckiemu po upadku muru w Berlinie. Stanowczo potępił też amerykańskie plany budowy tarczy antyrakietowej w Polsce i Czechach. Stany Zjednoczone twierdzą, jakoby było to konieczne zabezpieczenie Europy przed pociskami z Iranu i Korei Północnej. Jednakże Rosja od dawna stoi na stanowisku, że jedynym celem tarczy ma być osłabienie jej potencjału nuklearnego. Przecież ani Korea Północna, ani Iran nie dysponują rakietami zdolnymi dolecieć do Europy. Rosja jest zdania, że nawet gdyby reżim Kimów próbował odpalić pociski w kierunku USA, nie skierowałby ich nad starym kontynentem. To oczywiście bez sensu z punktu widzenia praw balistyki, ciągnął Władimir Władimirowicz. Stworzenie tarczy antyrakietowej też u rosyjskich granic groził, doprowadzi wyłącznie do nowego wyścigu zbrojeń. Tyradę zakończył ostrzeżeniem dla Zachodu. Zimna wojna pozostawiła po sobie pole minowe, którego należy się pozbyć. Stereotypy ideologiczne, podwójne standardy i schematy myślenia w kategoriach dwóch wielkich bloków politycznych wciąż się zachowały. A przecież jednobiegunowy świat, w którym nad wszystkim dominują Stany Zjednoczone, jest skazany na porażkę. To świat jednego pana, jednego suwerena, a to w ostatecznym rozrachunku będzie niszczycielskie nie tylko dla każdego elementu systemu, lecz także dla samego suwerena, ponieważ zniszczy go od wewnątrz. Świat, zauważył Putin spokojnie, bardzo szybko się zmienia. Tak zwane kraje B, R i C, wschodzące rynki Brazylii, Rosji, Indii i Chin, szybko doganiają najbardziej rozwinięte państwa, rzucając ich gospodarkom wyzwanie. Tyle, że w tamtym okresie Zachód miał na głowie inne problemy. Wciąż borykał się z kacem po atakach z 11 września oraz z interwencjami wojskowymi w Iraku i Afganistanie. Sen z powiek spędzało mu również nowe zagrożenie terroryzmem. Ostatnim, czego chciano tam słuchać, były połajanki nowobogackiej Rosji, żądającej dla siebie miejsca na samym szczycie globalnego systemu bezpieczeństwa. Uważano bowiem powszechnie i zdecydowanie, że tamte czasy dawno minęły, a Rosja przestała być ogólnoświatowym mocarstwem. Stanowisko to wyraził zwięźle ówczesny sekretarz obrony USA Robert Gates, który po wysłuchaniu przemowy Putina westchnął. Jedna zimna wojna całkowicie wystarczyła. Dlatego pod koniec roku Zachód zaczął pokładać nadzieję w człowieku, którego prezydent namaścił na swego następcę, w Dmitriju Miedwiediewie, elokwentnym, drobniutkim prawniku, który jeszcze w Petersburgu pełnił funkcję zastępcy Putina. Miedwiediew, o ciemnych lokach, nieustannie spięty, choć próbujący to ukryć, był samozwańczym liberałem. Dorastał na przedmieściach Leningradu. W dzieciństwie dużo czytał, kupował tomy literatury klasycznej, ustawiał się też w kolejkach po podziemne nagrania zachodniej muzyki rockowej. Obecnie 41-letni Miedwiediew rozpoczął swą prezydencką kampanię od ogólnikowej deklaracji, że wolność jest lepsza niż jej brak, zobowiązując się do zmniejszenia roli państwa w gospodarce. Zachód pokładał nadzieję, że ta prezydentura sprowadzi Rosję na poprzednią ścieżkę, to znaczy powrotu do normalnej gospodarki rynkowej, i że dalsza integracja tego kraju z systemem globalnym pozwoli wreszcie rozwinąć aktywność polityczną klasy średniej. Namaszczenie Miedwiediewa postrzegano jako optymistyczny sygnał, świadczący o przewadze liberalnego skrzydła putinowskiej administracji oraz tego, że najgorsze ekscesy siłowików, w tym przejęcie sądownictwa oraz zwiększanie kontroli nad opozycją polityczną, zostaną wzięte w karby. Liczono, że Rosja zacznie przestrzegać tych samych reguł, co wszyscy inni. Wkrótce po objęciu władzy przez prezydenta Obamę w styczniu 2009 roku Stany Zjednoczone ogłosiły reset w stosunkach z Rosją, mimo jej militarnego konfliktu z sąsiadem, byłą Sowiecką Republiką Gruzji, która coraz mocniej wychylała się na zachód. Na początku sierpnia 2008 roku walki między wojskiem gruzińskim a separatystami w Osetii Południowej z użyciem ciężkiej broni rosyjskiej zmieniły się w 5-dniową wojnę. Gruzińskie czołgi ostrzelały separatystów atakujących gruzińskie wioski, a następnie weszły do stolicy regionu, Tsinwali, gdzie dziesiątki, a może nawet setki cywilów straciło życie. Rosja i Gruzja oskarżały się wzajemnie o wzniecenie walk, które zaczynały wymykać się spod kontroli. Samoloty rosyjskie zbombardowały pozycje oddziałów gruzińskich, czołgi wtargnęły na terytorium sąsiada. Prezydent Michał Saakaszwili twierdził, że wydał rozkaz najazdu na Tsinwali dopiero po tym, jak się dowiedział, że siły rosyjskie posuwają się tunelem rokijskim z Rosji na północ. Rosja utrzymywała natomiast, że wkroczyła do Gruzji już po rozpoczęciu przez nią ataku. Prawdę skrywał wojenny kurz, ale kilku niezależnych ekspertów wojskowych sądziło, że Rosja od dawna usiłowała zastawić na Saakaszwilego pułapkę, celowo eskalując działania militarne separatystów i planując ingerencję na długo przedtem. Rozgorzał konflikt, który kosztował Gruzję utratę sporego kawałka terytorium i położył kres wszelkim nadziejom na jej wstąpienie do NATO. Rozmowy w tej sprawie prowadzono na początku 2008 roku. Rosja jednostronnie uznała niepodległość Osetii Południowej, zmieniając ją tym samym w strefę zamrożonego konfliktu. Powszechnie uznano, że jej agresywna reakcja świadczy o nowej stanowczości, jeśli chodzi o kwestię panowania nad bliską zagranicą. Rosja przypisuje sobie zupełnie nową rolę, co oznacza powszechne reperkusje, mówił Dmitrij Trienin, ówczesny analityk polityczny przy moskiewskim Carnegie Center. Coraz aktywniej będzie ona rzucać wyzwanie Stanom Zjednoczonym na obszarze całego świata. Tej postawy nie obserwowano jeszcze miesiąc temu. Teraz jesteśmy w innym otoczeniu. Rosja chce zapewnić sobie regionalną hegemonię. Mimo tych agresywnych działań, nowa amerykańska administracja pod kierunkiem Baracka Obamy zasygnalizowała, że chce wyczyścić relacje z Rosją i zacząć wszystko od początku. Dość kłótni i zwad. Teraz położy się nacisk na zaangażowanie, współpracę i partnerstwo. Miedwiediew odegrał w tej inicjatywie ważną rolę, chwaląc wybór Obamy jako znakomitą szansę na zbudowanie dobrych stosunków opartych na współpracy. Zaznaczył również, że jego kraj pragnie dalszej integracji z globalnym systemem finansowym, zarysowując przy tym plan reformy międzynarodowych rynków pieniężnych. Rosja jest gotowa zaangażować się w pełną współpracę z państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz z innymi partnerami. Chciałaby też uczestniczyć w tworzeniu nowej architektury finansowej na świecie. Jednym z wielkich zadań jego prezydentury miało być zmienienie Moskwy w Międzynarodowe Centrum Finansów. Zaproponował wstrzymanie planów rozmieszczenia rakiet bojowych w rosyjskim obwodzie kaliningradzkim, wciśniętym między Polskę a Litwę, co wcześniej miało stanowić odpowiedź na amerykańską tarczę antyrakietową. Zdaniem najważniejszych strategów do spraw polityki zagranicznej USA, takich jak Strop Talbot, zastępca sekretarza stanu w czasach Clintona, światowy kryzys finansowy osłabił Rosję, pozbawiając ją szansy na uzyskanie niebezpiecznego statusu petrosupermocarstwa. Talbot wierzył w przyszłość, w której integracja tego kraju z systemem globalnym zmusi go do przestrzegania porządku międzynarodowego opartego na praworządności. Skończyło się na wzajemnym poklepywaniu po plecach przez Miedwiediewa i Obamę, który wychwalał rosyjskiego prezydenta jako osobę rozsądną, patrzącą w przyszłość. Rozpoczęły się rozmowy w sprawie zwolnienia tempa realizacji amerykańskich planów budowy tarczy antyrakietowej w zamian za pomoc Rosji w powstrzymaniu Iranu, który konstruował pociski dalekiego zasięgu. Obopólne zrozumienie osiągnięto w kwestii ograniczenia arsenałów nuklearnych obu państw. Dogadano się również w sprawie zacieśnienia współpracy w Afganistanie.
Czy, drodzy Państwo, przypomnienie o tym, że do 30 czerwca można się ubiegać o rabat na podatki od nieruchomości, czy też rabat podatkowy. Obowiązuje to tylko w Pensylwanii i rabaty można otrzymać od 250 do 650 dolarów. Publiczne informacje proszę dzwonić do Biura Usług Socjalnych. Numer telefonu 215-923-1900. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 4 po południu. Program prowadziła Barbara Ilnicka. Teraz oddajemy głos amerykańskiej Częstochowie i ojcom Paulinom, czyli głosowi z naszej duchowej stolicy.
You are listening to the Voice of American Częstochowa, the broadcast from the National Shrine of Our Lady of Częstochowa, Doylestown, Pennsylvania. This is Father Timothy Tarnacki. Praise be the Lord Jesus Christ. In today's program, you will be able to hear a meditation on Sunday Gospel, as well as information about our shrine. Brothers and sisters, I invite you to listen to the homily given by Father Rafael Walczyk from our shrine.
My dear brothers and sisters in Christ, when it comes to personal hygiene, one of the habits that we would observe is what we put into our mouths. Very often, the only food people buy in stores is organic. If something is not organic, they are not going to buy it. They are not going to eat it. If we are what we eat, then we need to be careful about what goes into our mouths, because it will go into our digestive system. So other than good, clean food and things that are good for our body and health, there shouldn't be much else that would go into our mouths. With that being said, let us now think about what comes out of our mouths. If only what is good should go into our mouths, then what comes out from our mouths should only be good as well. Is it like that? If what goes into our mouths is good, but what comes out is bad, then obviously there is something wrong. We have the ability to speak. And what comes out of our mouths are words, that are a means of communication with others. The number of words we use in a day is interesting. But even more amazing is the power of the words we use. Because words can make or break a person. And words can create a situation or environment that is comfortable or irritable. The gospel passage which we just heard is about a long prayer of Jesus. We just heard a little piece of it. In that prayer, Jesus prayed for his disciples and also for those who, through the words of his disciples, will come to believe in him. And there were words said over this young woman, wife and mother of three kids. She joined us for praise and worship session with healing service provided by students of our Encounter School of Ministry, Doyle Stone Campus. And she was looking for prayer, healing prayer, not for herself, but for her 8-year-old son, who was going to have some urological surgery on the very next day. And this woman received the proxy prayer for her son, and she went back home. On the next day, in the evening, she called me. She was very excited. She was talking and talking and talking. Her words were very happy. And she said, "Father, it's a miracle. It's a miracle. Father, it's a miracle." And she was saying only these things. "It's a miracle. It's a miracle. It's a miracle." And finally, "Okay, but tell me more. What about the miracle? What was the miracle?" And she said about her son. She said that the night before she joined the healing service, and her son, who was already in the operating room, lying on the operating bed, it was 9 o'clock in the morning, and the doctor said, "Let's take the last look." And after the last look, the doctor said another thing, but he was saying to the nurse, "Give him back to his parents." The surgery was not needed anymore. And that was the miracle. So this woman called me a couple of more times on the next days. So finally I asked her if she could give testimony what Jesus had done to her family, to her son, to her as well, during one of our healing services here at the Shrine. And she said, "Okay, I will do it. I will bring my son with me." So it was Tuesday before the healing service, which takes place on Fridays, first Fridays of each month. She calls me again. And she says, "Father, but there is one more thing you don't know." I said, "Okay, tell me, what is it?" "Father, I am not Catholic." And I said, "Yes, even non-Catholic are coming to the Shrine looking for help. But Father, I am Jewish." I said, "Even better. Even better. Jesus was Jewish as well." So the healing service was on Friday. She was here. She brought her son. She brought her whole family, her parents who are Jewish as well. And it happened that the prayer she received was in December before Christmas. Today, the whole family is baptized in the Catholic Church, and the parents are married as well in the Catholic Church. And it happened because the word, good word, word of prayer was said. word of prayer was said over this young mother. And as Christians, what comes out of our mouths are prayers of praise and thanksgiving to God. Actually, it should be like that. So, what comes out of our mouths are good. It is for worship and prayers. But it is not only in the church, not only during Mass that we do that. Outside of church, outside of this building, what comes out of our mouths should be for the good of others and help them to be better persons and to get on with life. We should speak life, not death. We should speak blessing, not curse. We should speak love, not hate. And we must reflect on what kind of words are coming out of our mouth. Are our words kind and gentle, or are they angry and abusive? Do our words help others and give them hope? Or do we badmouth others and end up arguing and quarreling with them? My brothers and sisters, Jesus reminds us of the power of our words. By our words, others will either believe in him or turn away from him. Jesus prayed for us and also for those who by our words will come to believe in him. So may our words always be a prayer of worship, praise and thanksgiving to God. May the words that we speak to others be a prayer for them. And when we speak to others, let it be a form of prayer that will help them and will lift them up from the troubles of life and give them hope. May what we say to others help them to come to believe in Jesus. In other words, let us pray to God and let us pray with others. With others, not only for others. Hey, could you pray for me? Could you keep me in your prayers? Yeah, I will keep you in my prayers. Do we do it? Do we really keep them in our prayers? Let's change our mindset. Let's change our reaction. Don't say, yes, I will keep you in my prayer. But let's start to say, okay, let's pray now together. Let's do it now. You will not forget to keep them in your prayers. Let's do it now. So, what can I pray for you? What can we pray for? Tell me more. Share with me your problem. Let's do it now. My brothers and sisters, when the words that come out of our mouths are prayers to God and prayers with others, for others, then the voice of God's love will be heard in the church and in the world as well.
All of you are welcome to join for the Lectio Divina Bible meetings, which take place at our shrine every Sunday at 12:15 p.m. in the conference room at the Visitor Center building. If you would like to dig deeper into the Bible and grow in your relationship with God, come for the monthly Bible study workshops with Father Timothy. The meetings take place every second Thursday of the month at 7 p.m. in the conference room in the Visitor Center building. If you would like to sing in our choir, please come for the rehearsal every Wednesday at 7 p.m. in the conference room at Visitor Center building. Join us on first Thursday of each month for a special Mass for vocations at 11:30 a.m. in the Chapel of Our Lady of Częstochowa. Rosary devotion will follow after Mass, during which we will pray for priestly and religious vocations, as well as for all young people that they may hear God's call in their life. We also invite everyone to sign up and offer a holy hour or sometime during the adoration for the intention of vocations from 12:30 p.m. after the Rosary to 5 p.m. We would like to invite everyone to celebrate with us the Healing and Mercy Mass. The Mass is said on every first Friday of the month at 7 p.m., followed by the exposition of the Most Blessed Sacrament, recitation of the Divine Mercy Chaplet, and a prayer for spiritual and physical healing. We invite all of you to come and pray with us for peace in the world. Join us on the 13th of every month from May to October at 7 p.m. There will be Holy Mass, followed by a candlelight rosary procession and an act of reparation to the Immaculate Heart of Mary. We invite you to submit your intentions for the Father's Day Novena. The Novena of Masses will be celebrated before Father's Day at our shrine. You can submit your intentions through our shrine website or by calling our office. On June 11th and 12th, the Shrine Young Adult Group will be backpacking along the Appalachian Trail. For those who have never backpacked before, this is the ideal way to start. The whole trek will be about 16 miles long and is very approachable for beginners. This event is open for young adults in their 20s and 30s. To learn more and to register, please visit the Shrine's website. A perpetual novena to Our Lady of Częstochowa is said each Wednesday after the 11:30 a.m. Mass. Each day following the 11:30 a.m. Mass, we have exposition and adoration of the Most Blessed Sacrament until 5 p.m. The Sacrament of Penance is available every day at 11:30 a.m. Mass and on Sunday during every scheduled Mass. Thank you for listening, the Voice of American Częstochowa. May the good Lord bless you and the Blessed Mother protect you in this coming week. Praise be the Lord Jesus Christ.